Cześć, tu Łukasz Kosoniak, podcast Biznes Marketer, nie tylko dla marketerów B2B. Dziś wspólnie z Igorem Bielobradkiem porozmawiamy o Master Data, czyli dlaczego warto trzymać wszystkie dane klientów w jednym miejscu. Zapraszam serdecznie. Jeżeli słuchaliście przedostatniego podcastu Biznes Marketer, to tam pojawiła się zapowiedź drugiej części rozmowy z Igorem Bielobradkiem. I właśnie w tym odcinku wracamy do Igora, ponieważ chcemy porozmawiać o temacie jego wystąpienia w ramach Content Marketing World, czyli konferencji na temat content marketingu. A Igor poruszył temat bardzo istotny i bardzo rzadko, kompleksowo opisywany nie tylko w polskich materiałach, w polskiej literaturze fachowej, ale i generalnie w zagranicznych źródłach. A chodzi o tak zwane master data, inaczej czasami zwane centralnym profilem klienta. Koncepcja jest prosta i wszystkim znana. Generalnie dobrze jest mieć wszystkie dane klientów w jednym miejscu i tak ich identyfikować, żeby można było zbierać wszystkie interakcje, wszystkie transakcje, uczyć się i wykorzystywać te dane chociażby do segmentacji, do szukania podobnych klientów. Teoria bardzo prosta, praktyka dużo bardziej skomplikowana i dużo trudniejsza. A ja do tej rozmowy wracam z dodatkową motywacją, ponieważ dosyć często zdarza mi się taka dyskusja na temat pewnego porządku w danych marketingowych, zresztą nie tylko marketingowych. Jak wiecie, ten świat martechu rozwija się niesamowicie. W każdym zespole marketingowym jest kilka albo kilkanaście narzędzi. Do tego dochodzą zespoły sprzedażowe, które też mają swoje narzędzia. Zespoły wsparcia sprzedaży, zespoły wsparcia klienta i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często kończy się to taką sytuacją, kiedy dane naszych klientów przechowywane są w różnych miejscach i bardzo trudno jest je zintegrować. To prowadzi do często bardzo bolesnych sytuacji, kiedy my na przykład nie potrafimy skutecznie usunąć klienta z jakiejś bazy marketingowej czy sprzedażowej, mimo że sobie tego życzył, a potem robi się z tego awantura, nawet może dojść do pewnej odpowiedzialności prawnej. Ale te długofalowe, biznesowe efekty takiego działania są dużo bardziej bolesne, bo my po prostu nie jesteśmy w stanie wyciągać wniosków z danych, które zbieramy. Zbieramy je, przechowujemy, ponosimy tego koszty i nie mamy z tego większych korzyści, a często mamy z tego pewne błędne wnioski, ponieważ nie korzystamy ze wszystkich danych. Dlatego z tym większą chęcią promuję i proponuję Wam wysłuchanie rozmowy z Igorem, który na własnym przykładzie, na przykładzie firmy Deloitte, pokazuje, jak oni podchodzą do tego modelu właśnie master data. Igor pokazuje to też na przykładach firm zewnętrznych, niuansuje, znaczy pokazujemy to z różnych stron, tak żebyście widzieli, że to nie jest tylko kwestia właściwa dla wielkich korporacji. Oczywiście im większa firma, im bardziej skomplikowana, ten proces jest, problem jest ważniejszy, ale zarządzanie danymi klientów w taki sposób, żebyśmy w jednym miejscu wszystkie te dane przechowywali, warto zacząć, nawet jeżeli prowadzicie stosunkowo niewielką firmę. Szczególnie uwrażliwiam Was na ten temat, jeżeli jesteście w trakcie wdrożenia albo przygotowujecie się do wdrożenia systemów marketingowych, które przechowują dosyć duże ilości danych. I warto jest też pomyśleć o tym, w jaki sposób te dane są wymieniane z innymi systemami, chociażby systemem CRM, systemem wsparcia sprzedaży, systemem wsparcia klienta. Ponieważ we wszystkich tych narzędziach musimy się spodziewać tego, że one będą coraz więcej danych pochłaniać, będą w stanie coraz więcej danych pochłaniać. Jest tylko pytanie, czy my z tych danych będziemy w stanie wyciągać wnioski, a warunkiem podstawowym, jeszcze niewystarczającym, ale koniecznym i podstawowym jest to, żebyśmy potrafili w jednym miejscu zebrać te wszystkie dane, na przykład z perspektywy tego naszego pojedynczego rekordu, jakim jest klient, czy kontakt, czy właśnie ten tak zwany account, właśnie ten oznaczenie firmy, bo dzięki temu możemy tak naprawdę wychwytywać nowe informacje, czy nowe osoby dochodzące do tej firmy, ale też i tak naprawdę śledzić zachowania tych firm i wyciągać z tego wnioski w bardzo długiej perspektywie czasu. Bardzo Was do tego zachęcam, ponieważ widzę bardzo silną tendencję do wprowadzania coraz to nowych narzędzi marketingowych czy sprzedażowych, których skutkiem ubocznym jest to, że my zaczynamy te dane mieć w różnych miejscach. moim zdaniem zadaniem każdej osoby, która odpowiada za tego typu wdrożenia, powinno być upewnienie się, że wprowadzanie nowych narzędzi nie rozproszy nam danych. To znaczy, że ciągle wszystkie dane, które będziemy zbierali, będą przechowywane w tym centralnym rejestrze i będziemy je w stanie agregować w oparciu o jakiś unikatowy identyfikator. A jak to zrobić w praktyce? O tym opowie nieoceniony Igor Bielobradek. Serdecznie Was zapraszam na tę rozmowę. Moi drodzy, dziś obiecywany już niejednokrotnie gość Igor Bielobradek z firmy Deloitte. Cześć Igor.
Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Igor to jest człowiek, którego ja obserwuję chyba od początku swojej kariery, powiedzmy takiego świadomego marketera B2B i zawsze sobie obiecujemy, że pogadamy na różne tematy, różnie to bywa potem z możliwościami czasowymi, ale tym razem jest świetna okazja, bo Igor wrócił niedawno z największej konferencji o content marketingu, Content Marketing World, i nie tylko jako uczestnik tej konferencji, co już jest rzadkością wśród Polaków, których znam, ale jako jej prelegent. Igor, powiedz trochę, może 2, 20, 30, mamy czas, słów na temat samej konferencji i co ważne, na temat tego, co ty opowiadałeś. Może zacznijmy od tego, czym jest Content Marketing World. Co to za konferencja?
To jest konferencja organizowana przez Content Marketing Institute, czyli firmę założoną przez Joe Pulizzi, który okrzyknął sam siebie ojcem chrzestnym content marketingu. To jest ta osoba, która spopularyzowała niewątpliwie to podejście do marketingu. Ja Joe obserwuję, śledzę czy followuję w mediach społecznościowych właściwie od samego początku, gdzieś tam od roku 2005-2006. On jeszcze wtedy nie mówił chyba o content marketingu bezpośrednio, no ale jakoś zawsze wpadł mi w oko jako taka osoba, która miała ciekawe podejście do wykorzystania treści w marketingu. Ostatecznie jego biznes rozwinął się w kierunku właśnie edukacji. Powstała firma Content Marketing Institute. Jednym z przejawów jej działalności jest właśnie największa konferencja na świecie temu zjawisku czy temu podejściu poświęcona. I pierwsza edycja to chyba była 2012 rok, o ile dobrze pamiętam. No i jakby będąc wiernym followerem, żeby nie powiedzieć wyznawcą Joe, no bo zawsze chciałem bardzo na tej konferencji się pojawić i pierwszy raz udało mi się to w 2016 roku. No a teraz byłem już po raz trzeci.
Już po raz trzeci, okej, okay, tak. Bo ja tak gdzieś w głowie miałem dwie twoje wizyty i za każdym razem byłeś jako prelegent, tak?
Tak, tak, za każdym razem okay. Udawało mi się wygrać konkurs zgłoszeń, bo tak to jest organizowane, każdy może zgłosić swoje wystąpienie tam, odpowiednio je umotowywując, zgłaszając temat, no i po raz trzeci udało mi się to zrobić.
Masz 100% skuteczność, to może masz jakiś patent na to, jakie tematy, jak podejść do tego, żeby tam się pojawić nie tylko na widowni, ale też na scenie.
Znaczy, wiesz, no ja myślę, że to chyba trochę jest umiejętność trafienia w oczekiwania osób, które tą konferencję organizują. Znaczy ja bardzo pilnie śledzę wszystkie rzeczy, które i Joe, no teraz Joe już odszedł z Content Marketing Institute, ale wciąż jest aktywny i Robert Rose publikują, o czym mówią w podcastach i ja zawsze staram się, żeby to zgłoszenie było odpowiedzią na pewien problem czy pewną jakieś rozważania, które oni, z którymi oni się dzielą po prostu w internecie czy w swoich kanałach, więc być może to jest dobra strategia, po prostu staram się być relewantny wobec tego, co wiem, że jest dla nich interesujące.
Okej. Okay. I spodziewam się, że w tym roku interesujące były dane, bo ty opowiadałeś o tak zwanym master data, tak? Możesz powiedzieć tak. Trochę więcej na temat tego, o czym mówiłeś?
Tak, master data to jest pewnego rodzaju podejście do zarządzania danymi. Nie wiem, zawaham się użyć czy w przedsiębiorstwie, czy w ogóle do zarządzania danymi. To nie jest wcale nowa koncepcja. Myślę, że ona jest stara jak bazy relacyjne. Tak przygotowując się do tej naszej rozmowy, zastanawiałem się, jak to fajnie przedstawić, tak obrazowo, i znalazłem gdzieś taki filmik na YouTubie, który pokazywał różnicę pomiędzy danymi tak zwanymi transakcyjnymi, tak? Czyli to, że ktoś, nie wiem, zarejestrował się na newsletter, dokonał zakupu, coś się wydarzyło w związku z jakimś obiektem, tak? Osobą, firmą, produktem, czymkolwiek innym. I te dane transakcyjne nazwijmy czasownikami, tak? Czyli coś się zdarzyło. Tak? Natomiast master data, czyli dane podstawowe po polsku, to są rzeczowniki w tym naszym zdaniu. Tak? Czyli że konkretny klient zarejestrował się na webinar. Konkretny klient dokonał transakcji. Z konkretnym klientem rozmawiał sprzedawca i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie rozróżnienie na dane, które są stałe, bo ten klient jako obiekt się nie rekordy zmienia.
Tak zwane, tak?
I to, z czym ten rekord jest związany, co się wydarzyło. To jest takie potoczne, myślę, dobre wyobrażenie rozróżnienia danych podstawowych i danych transakcyjnych. No można to też sobie wyobrazić jako pewien słownik, tak? Czyli umawiamy się, że wykorzystujemy we wszystkich naszych bazach pewien określony, jednoznaczny słownik odnoszący się do tych samych obiektów. Tak? Czyli jeżeli mamy informacje o kliencie w systemie marketingowym, to jest ten sam obiekt, do którego się odnosimy w systemie sprzedaży i to jest ten sam obiekt, do którego odnosimy się w systemie księgowym i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu, że to jest ten sam element, no to dość łatwo możemy zagregować te dane z tej perspektywy, czyli możemy zapytać wszystkie te bazy danych i powiedzieć, no dobra, to co dla danego klienta się zdarzyło?
Tak?
Okay. Czyli budujemy taki klasyczny jakby widok 360 stopni, no bo jesteśmy w stanie z każdej perspektywy, w każdym miejscu te dane jakby z tego punktu widzenia wyciągnąć. Ja tutaj mówię o takiej...
Dwa pytania w związku z tym, żebym ja trochę lepiej zrozumiał. Po pierwsze, jak to mówisz, to wydaje się oczywiste przecież, że tak powinno być. To w czym problem, że zakładam, że są jakieś problemy, skoro trzeba o tym dosyć intensywnie mówić? To jest jakby jedna rzecz, ale chciałbym, żebyś powiedział, jakby skąd się biorą ewentualne rozbieżności w tych danych. A po drugie, po co ta wiedza, po co te dane ludziom, którzy zajmują się contentem? Tak, no bo to jest nasz też leitmotiv.
Jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to chciałem powiedzieć, bo tu się skupiam, master data, czy dane podstawowe na temat klientów w B2B, no to są organizacje, tak? To są firmy, z którymi sprzedajemy. To jest takie najbardziej standardowe i charakterystyczna master data, którą jest intuicyjna do zrozumienia, tak? Ale master data to nie, jakby to jest podejście, to jest jakby informacja o firmach, to jest tylko jeden z przykładów. Równie dobrze możemy używać podejście master data w stosunku do na przykład kategorii osób, tak? Czyli stanowiska.
Dyrektorzy albo marketingu.
Na przykład, tak? No bo teraz, jeżeli ktoś rejestruje się w twoim systemie, to wypełnia formularz, no to można napisać CMO, może napisać DIR dot marketingu, może napisać DIR DS łamane marketingu, no, miliard rzeczy można napisać. Pełnomocnik zarządu do spraw i tak dalej.
Promocji, no i reklamy. I
właśnie. No i teraz przyporządkowanie pewnego słownika do tego wymiaru danych umożliwi łatwe odpowiedzenie na pytanie, a co nasi potencjalni klienci, którzy są dyrektorami marketingu, no i tutaj może zadać właściwie dowolne pytanie, co subskrybują, na co i tak dalej, co kupują i tak dalej, i tak dalej.
Czyli to jest jakby wstęp do segmentacji, tak? Czyli umiejętność kategoryzacji tych ludzi. Oczywiście mówię, to jest jedno z zastosowań, tak? Ale tak. Bez tego nie wyobrażam sobie dobrej segmentacji, no bo jeżeli byśmy zostawili to samopas, to mielibyśmy 700 segmentów, z czego 250 to byliby być może ci sami ludzie, znaczy ludzie o tych samych stanowiskach, nic by z tego nie wynikało, tak? Więc mogę sobie przynajmniej jakby wiedząc, że to jest ta kategoria, posegmentować. Wiesz, to już mnie tak trochę kusi, żeby wejść w głąb.
Jeszcze jeden przykład ci dam. Aha. Kolejny przykład danej podstawowej, która jest szalenie użyteczna, przynajmniej w mojej pracy na co dzień, to jest na przykład kategoria kampanii, czy też budżetu marketingowego.
Tak, chciałem o to zapytać. Tak,
więc
tak.
Jeżeli jakby masz to zdefiniowane we wszystkich systemach i wiadomo, że ten e-mail to jest związany z tym budżetem, ta rejestracja z tym budżetem, ten wygenerowany lead z tym budżetem, jakby to wszystko jest zrobione konsekwentnie, no to możesz zapytać, czy zadać pytanie do tych jednej czy wielu baz, które używają tego samego słownika, pytanie z punktu widzenia budżetu. Jaki budżet przyniósł nam najwięcej odsłon? Jaki budżet przyniósł nam najwięcej rejestracji? Jaki budżet najwięcej leadów? Jaki budżet najwięcej nowych klientów? Klienci, którzy kupili najtańszy produkt, ale potem byli, prawda, byli wdzięcznym obiektem do sprzedaży, to od jakiego budżetu zaczęli. No jakby otwiera się cały obszar analizy tylko dlatego, że uporządkowaliśmy pewien punkt widzenia i używaliśmy go konsekwentnie we wszystkich danych, we wszystkich działaniach, we wszystkich transakcjach. O, tego słowa szukałem.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja zupełnie równolegle, jeszcze kilka dni przed naszą rozmową o temacie twojego wystąpienia, właśnie usiadłem do strategii kontentu mojej firmy, mojej, na następne powiedzmy rok czy dwa lata. I jedna z rzeczy, którą robię, to jest właśnie kategoryzacja treści, po to, żeby właśnie i tematyki treści, i formatów treści. Właśnie po to, żeby na przykład odpowiedzieć sobie na takie pytanie, czy mi się opłacają webinary? Czy webinary docierają do stosunku w porównaniu do podobnej ilości liczby uczestników, czy nie? Czyli nałożyłem to master data na dwa dodatkowe wymiary, czyli właśnie format i typ treści, co oczywiście w tym przypadku jest trywialne, no bo tutaj wystarczy tylko pilnować tego gdzieś tam w jakimś systemie kontentowym, ale właśnie w porównaniu z tym, co ty zaproponowałeś, czyli właśnie kategoryzację, czyli te właśnie master data na poziomie cech, powiedzmy, psychograficznych naszych odbiorców, czy cech segmentacji naszych firm, czy właśnie budżetów, czyli po stronie zasobów, tak? Po stronie zasobów też mogą być różnego rodzaju elementy infrastruktury. My możemy sobie tworzyć takie kwerendy, które nam odpowiadają na bardzo ciekawe pytanie, tak? No bo one mogą nam, w zasadzie wtedy możemy już bardzo takie związki wyszukiwać, na przykład jakie formaty najbardziej interesują dyrektorów marketingu i czy oni w związku z tym potem, czy opłaca się taki format stosować na przykład, tak? Czy jaka jest potem skuteczność tego. Bardzo ciekawe podejście. Oczywiście jak podejrzewam, że trudność może być taka, że jak o tym mówimy, to trzeba sobie to wyobrażać. Byłoby to fajnie kiedyś narysować porządnie, może kiedyś cię namówię na taki jakąś sesję przy jakiejś wielkiej tablicy, bo to może być bardzo ciekawe. Już mi się taki pomysł tutaj pojawił. Czyli mamy to podejście master data, którego założeniem jest porządkowanie i kategoryzacja nie tylko rekordów, ale też i aktywności, w zasadzie każdego wymiaru, ja bym tak to nazwał, aktywności marketingowej, tak? Czyli mamy...
Znaczy tych rzeczowników, tak? Mamy dane transakcyjne i uporządkowanie rzeczowników, co te rzeczowniki zrobiły.
Podmioty może być w zdaniu, tak?
Lepiej, tak? Tak, i wtedy możesz z punktu widzenia podmiotu w zdaniu zadać pytanie na temat tych wszystkich zdań, które zostały zbudowane w wyniku różnych działań, nie tylko marketingowych, podkreślam, bo przecież te dane mają, jakby ciągną się przez cały cykl, nie wiem jak to powiedzieć, no życia klienta, tak, bo marketing jest tylko jakimś początkiem, jest sprzedaż, obsługa, logistyka, finanse, no jakby to jakby jest jakby uniwersalne podejście w ogóle do zarządzania danymi w przedsiębiorstwie. Marketing to jest jakiś tam odprysk tego.
Tak, natomiast z drugiej strony rzeczywiście fajnie, że o tym wspominasz, bo coraz częściej w projektach właśnie takich, gdzie wdrażamy jakieś narzędzia, klienci mówią, dobra, marketing automation super, z CRM połączone, dobra, ale ja w ERP-ie mam jeszcze na przykład faktury tych ludzi, albo dane o ich wypłacalności, albo na przykład ich rozmiar koszulki, bo robimy często eventy, albo informacje, że są uczuleni na coś tam, bo żywiliśmy ich niedawno i tak dalej. I właśnie ta master data powoduje, że my możemy te kwerendy bardzo szybko sobie tworzyć. Nie? W sensie to też jest bardzo, oczywiście nie chodzi mi o wykorzystywanie marketingowej informacji o tym, że ktoś jest uczulony, broń Boże, ale o to, żebyśmy te osoby mogli obsłużyć na przykład w ramach konkretnych aktywności marketingowych, powiedzmy no właśnie tego tam wydarzenia później, ale to przenikanie się pomiędzy tymi systemami ono zawsze występowało, tylko ciężko było rzeczywiście to przenikanie uporządkować, no bo po prostu byśmy nie wiedzieli, jakie te dane są. I to, mam takie wrażenie, że to podejście master data może pomóc w porządkowaniu. A czy ty, Igor, jesteś w stanie opowiedzieć nam o jakimś takim przykładzie praktycznym, w sensie, że jakby jak to na przykład wykorzystujesz, albo znasz jakiś fajny przykład wykorzystania przez inną firmę, tak żebyśmy jeszcze bardziej to tam ułożyli sobie w głowach.
Tak, mam przygotowany przykład i chętnie o nim opowiem, ale jeszcze jakby zanim do niego przejdziemy, to chciałbym rozwinąć myśl na temat tego, w czym w ogóle, jakie jest jakby, w czym te dane mogą pomóc z punktu widzenia marketera.
Okay.
A potem zwieńczymy przykładem, żeby to zilustrować. Więc tak, typowa rozmowa, z którą ja się spotykam prawie że na co dzień w swojej pracy, przychodzi ekspert, ktoś odpowiedzialny za jakiś nowy produkt, no i mówi, no wiesz, Igor, no kurczę, musimy pomyśleć, wiesz, marketing, bo ja tutaj wymyśliłem, jest bardzo fajny produkt. Ja mówię, no jaki, opowiedz mi. Mówi, no wiesz, on to robi tu można zaoszczędzić. No w ogóle fantastyczne, nie? Ja mówię, dobrze, a dla kogo to jest? On mówi, wiesz, no kurczę, wiesz co, myślę...
Dla każdego.
Okej, przechodzimy
przez... Dla pieniądze oczywiście.
Tak, dla każdego, kto chce kupić. Przechodzimy przez ten etap, udaje mi się jakoś wyperswadować na człowieku, że to jednak trzeba się skupić na jakimś bardzo konkretnym use case, żeby po prostu móc o tym efektywnie informować i marketować. Jesteśmy już za tym etapem. Ja mówię, no wiesz, no kurczę, no nie wiem, no to chyba będzie dobre dla firm, wiesz co, takich handlowych, nie? O, Biedronka to jest to, Biedronka, to tak, to będzie Igor, Biedronka, Żabka to będzie, no i jeszcze co my tam mamy? Leclerc, tak? O, dobra, bierzemy te trzy firmy i jedziemy z marketingiem, tak? Ja mówię, ej, stary, no dobra, to rozumiem, że chodzi ci branża handlowa, tam dóbr szybko zbywalny. On mówi, no tak. Ja mówię, no dobrze, czekaj chwileczkę, wiesz, to ja tutaj rzucę okiem na naszą master datę, wiesz, i wyszukam firmy, które są z tego segmentu. On myśli o trzech, on ma w głowie trzy firmy. Ja mówię, wiesz co, takich firm w Polsce jest 10 tysięcy. On mu facet mówi, takie oczy, mówi, ile? Ja mówię, no 10 tysięcy, no zobacz, tu masz listę, tak? I to jest pierwszy element, w którym master data pomaga. To jest w ogóle oszacowanie rynku docelowego. Okay. W ogóle o czym my rozmawiamy, o jakiej skali w ogóle my rozmawiamy rynku? Bo zazwyczaj jak rozmawiam z ludźmi, którzy się zajmują produktem jakimś konkretnym, to oni mają w głowie trzech klientów, z którymi ostatnio rozmawiali i totalnie ignorują przez całą resztę. Nie? Dla nich reszta nie istnieje.
A to jest super ciekawe rzeczywiście, bo ja oczywiście pewnie bym nie powiedział, że 10 tysięcy od razu padnie ze strony tego eksperta, ale myślałem, że troszkę szerzej jednak podejdzie, że, bo wiadomo, że handlowcy są chciwi, prawda, łapczywi. Znaczy marketerzy tutaj blokują, a to jest na odwrót, tak? Czyli on posłużył się tym swoim tym ciągiem przyczyną skutkowym, że był w stanie porozmawiać z trzema firmami, więc może jeszcze ze trzy by się znalazła, ale to już jest maks, tak?
Pomijam to, bo celowo użyłem przykładu z Biedronką. Nie ma firmy Biedronka, jest firma Jeronimo Martins, tak? Ale to już inna sprawa. Jeszcze bardziej ciekawe przykłady są na przykład z rynku, gdy ktoś rozmawia ze mną o bankach w Polsce, no jest w stanie wymienić 5 czy 10. Banków w Polsce jest około 200, jakbyś
no
nie wiedział.
No tak, to wszystkie sprawy dołożymy jeszcze i tak dalej.
No więc ludziom się otwierają oczy, jeżeli chodzi w ogóle o rynek docelowy. I to jest pierwszy taki use case. Drugi, i w ogóle można zacząć rozmowę, no to dobra, to co, jakby zaplanować akcję marketingową, to do kogo ty chcesz dotrzeć, tak? Okay.
Bo zakładam, że potem idziecie w głąb, tak? Dobra, mamy 10 tysięcy banków, przepraszam, 10 tysięcy firm handlowych, do kogo, tak? I wtedy ty jesteś w stanie wyciągnąć drugą kategorię master data, powiedzieć na przykład, nie wiem, dyrektor IT, tak? Ilu tam mamy tych dyrektorów?
No właśnie. I teraz tu jest jeszcze, zostańmy jeszcze przy accountach, okay, nie tak do przodu. I teraz fakt branży, znaczy przyporządkowanie do branży, a to zresztą jest osobna cała nauka, jaką w jakiej firma jest w branży, jak to w ogóle...
Metodyk. 15, nie?
To już zostawmy na boku.
Dramat dla marketerów, bo potem się trzeba porównywać te plansze tych branż.
Ale przecież branża to jest tylko jeden kawałek informacji, jaką możemy mieć o firmie, tak?
Tak.
Przecież taką oczywistą informacją jest na przykład obrót tej firmy.
Tak.
Albo ilość pracowników. Albo ile ma placówek, na przykład, jeżeli mówimy o handlu. Takie rzeczy, które są absolutnie podstawowe po to, żeby z tych 10 tysięcy móc wykroić faktycznie to, co jest istotne z punktu widzenia tej akcji. Tak? No i teraz tak. Jest banalnie proste rozwiązanie tak naprawdę tego dylematu, bo te wszystkie dane można kupić. I to w dodatku można kupić dość tanio. To nie jest żadna jakby tajemna wiedza. Jest mnóstwo firm, które oferuje tego typu informacje. Co więcej, to nie są dane osobowe, Tak, to są dane dotyczące po prostu firm.
Organizacji, tak, są publicznie dostępne.
W części publicznie dostępne, są firmy, które specjalizują się.
Tak, mówię w takim sensie, że jakby możesz je kupić po prostu.
Tak. Więc możesz kupę roboty odpada jakby i można naprawdę świetnie określić, jeszcze nie zaczynając żadnego marketingu, pracując tylko i wyłącznie na danych dotyczących organizacji.
Tutaj taką ciekawostkę ci powiem, no już jakiś czas temu rozmawiałem z jednym z właśnie twórców takich aplikacji, można powiedzieć trochę do marketingu, ale to co ich wyróżnia to jest na przykład to, że potrafią nałożyć na zbiór jakiegoś tam powiedzmy, że segment wybrany wstępnie informacji o potencjale wypłacalności tej firmy.
To no, jeżeli to jest istotny element, tak, no to czemu nie?
Nie chcesz sprzedawać do kogoś, kto ci nie zapłaci, prawda, później. Mhm. Więc oni akurat tą operację wykonują na poziomie przekazywania leadów do handlowców, o ile pamiętam. Znaczy mogą wykonać na dowolnym poziomie, ale zazwyczaj to jest wtedy realizowane. I handlowiec oczywiście może tą informację wykorzystać albo zignorować, ale już mają dodatkowy filtr właśnie. To jest ten element tego data enrichment, tak? Właśnie to jakby ubogacanie tego, co mamy. Ale właśnie znowu podejrzewam, że wiele firm ma z tym problem, dlatego że mają bałagan w swoich danych i nawet jeżeli dokupują dane zewnętrzne, to nie bardzo wiadomo, jak to zmapować, prawda? To jest wyzwanie duże.
No więc więc musi być gdzieś ten unikalny identyfikator w każdym systemie, że ta firma to jest ta firma, tak? Nie wiem, dochodzą do tego jeszcze, nie wiem, takie wymiary, na przykład jak struktura własnościowa, tak? No, że ta firma to jest tą firmą córką, a w ogóle to ona jest w posiadaniu jakiejś firmy gdzieś tam w Niemczech, w której tam właśnie coś jest wdrażane, więc my możemy im coś sprzedać. No w ogóle otwiera się, jeszcze raz, nie dotknęliśmy marketingu, jeszcze nic żeśmy nie zrobili.
To jest tylko segmentacja na razie.
Tak, to jest tylko patrzenie w dane, które są relatywnie łatwo dostępne. Nie? Więc myślę, że to jest pierwszy taki oczywisty use case dla master data w marketingu. No, potem już jakieś tam działania się zaczynają dziać, coś tam publikujemy, już jakby zostawię tutaj tą merytorykę, co to jest, ale do tego się przyklejają jacyś ludzie w cudzysłowie. Tak? Mhm. Ktoś tam się rejestruje, ktoś zadaje pytanie na webinarze, ktoś subskrybuje newsletter i tak dalej, i tak dalej. Tak? I teraz mapowanie osób do tej master data, do tych jednoznacznie określonych firm, accountów, czy jakkolwiek to nie nazwiemy, no daje wgląd w, no, po pierwsze możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle docieramy do osób, o których nam chodzi, no bo jak robimy na przykład marketing i on jest świetnie popularny i w ogóle wszyscy klikają i tak dalej, tylko to nie są ludzie z tych firm, o których nam chodzi, no to
albo nie z tych stanowisk, które...
Albo nie, to jakby trudno to jest wszystko ocenić. Więc to jest bardzo pomocne z punktu widzenia oceny w ogóle działań marketingowych. Jak to już się robi trochę jakby nawarstwione, to znaczy pracuję w takiej firmie, gdzie tych działań marketingowych i w ogóle produktów czy usług oferowanych jest, ta liczba dąży do nieskończoności, no więc to też nigdy nie jest taka praca od zera, właściwie prawie nigdy, tak? Czyli ja też mogę sięgnąć do już istniejących danych, które są rezultatem wcześniejszych akcji i powiedzieć, czy zapytać, no dobrze, a być może my już mamy osoby, które spełniają te kryteria, czyli są na jakimś stanowisku i akurat z tego segmentu firm, które mamy zaatakować, czy do których mamy podejść z danym tematem od strony marketingowej, tak? Być może oni już wskazywali na pewne trudności w tym obszarze, tak? No znowu, jakby otwiera się cały obszar analizy historii z tego punktu widzenia.
Okej. No to Igor, to ja wrócę teraz, no bo rzeczy, o których mówisz, wydają się, może nie są trywialne, na pewno nie są trywialne, ale są takie jakby must have, można powiedzieć. No, trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś powiedział, nie, to nie ma sensu. No ale... O ile ja wiem, to bardzo trudno jest do takiego stanu doprowadzić, żeby mieć rzeczywiście taką możliwość żonglowania tymi danymi, tym master data. Z czego wynikają problemy z master data, twoim zdaniem?
Myślę, że wynikają z systemu marketing automation.
Że za dużo jest aktywności? Czy...
Nie, myślę, że wynikają z tego, że takim domyślnym czy najbardziej popularnym wykorzystaniem marketing automation to jest stworzenie formularza i poproszenie człowieka, aby go wypełnił.
I potem wysyłanie jak największej ilości wiadomości.
Nawet nie, tylko chodzi o to, że jakby to jest tak łatwe i tak oczywiste, że mało osób sobie zadaje pytanie takie, o co ja tak naprawdę proszę tego człowieka tamże i co ja z tym zrobię. I teraz zobacz, taki prosta kwestia, wyobraźmy sobie taką sytuację. No, ktoś próbuje marketować do mnie, co zresztą często się zdarza, no i gdzieś tam jakieś treści, coś tam, trafiam na formularz rejestracyjny, tak? No dobra, od czego mnie człowiek odpytuje? Imię, nazwisko, dobra, grzecznie wpisuję, e-mail, ale jest napisane, proszę użyć e-maila służbowego.
Tak.
Zaraz dojdziemy dlaczego. No dobra, wpisuję służbowy, chociaż prawdę mówiąc, ja nie chcę wpisywać e-maila służbowego, bo kurczę, ja dostaję jakieś setki e-maili dziennie w pracy, to mi w ogóle ginie. Nie, ja chcę mieć, ja mam swój osobny e-mailik zrobiony na O2, gdzie takie rzeczy, które mnie interesują, tam wpadają i ja sobie wieczorkiem to przeglądam.
Ale przeglądasz.
Przeglądam, tak. Przeglądasz. Jak mnie interesuje, to przeglądam. No,
i teraz zobacz, ja bym wolał mieć taki twój adres niż twój służbowy.
Dokładnie
jest
tak.
Jest jakby inna trochę historia, ale być może do tego dojdziemy. Tak.
Tak. No więc dobra, wpisuję zgrzytając zębami ten adres Deloitte'owy, bo ktoś sprytnie założył filtr na adres O2 i mówi nie możesz wpisać adresu prywatnego, dobra. No i dalej co jest wpisane? No stanowisko, no dobrze, wpisuję. Obroty firmy. No i teraz ja się zastanawiam. Kurczę, czekaj, czy ja mam... Po pierwsze ja tak nie pamiętam obrotów firmy Deloitte.
Tak. Oddział, czy
no właśnie, tak mówię.
Prawda?
Tak? No i o co chodzi? Tak? Czy to chodzi o obroty firmy w Polsce, czy w środkowej Europie? No bo ja w sumie jestem też trochę odpowiedzialny za ten obszar. Czy globalny? W ogóle ilość pracowników. No znowu, no w tej sensie, że no po prostu nie wiem co. Prawdę mówiąc wpisuję raz tak, raz śmak, raz owak. No rozumiem jak bałagan, jaki tworzę. Nawet jakbym chciał być...
Twoja wina jest generalnie.
No, i po drugiej stronie. No dobra, ale to jest jeszcze nie koniec. Bo teraz zazwyczaj systemy marketing automation działają tak, że jak tam powrócę z powrotem, no to co widzę? A jeszcze raz ten... Jeszcze raz ten fan formularz. I teraz ja już sobie nie pamiętam, co ja wpisałem tam poprzednim razem, nie? No to dobra, to mówię, losuję, okej. Okay. To teraz robię obroty regionalne. Piszę. No i teraz spójrz na to z perspektywy tego marketera. Facet mówi, ja pierdziele, ten Deloitte to wzrósł po prostu 10 razy od ostatniego. Wow, ale oportunność. No, bez sensu, to jest absurd, nie?
Założyłeś, że ktoś na to patrzy w ogóle, ale to już tak, jest to jakiś ślad.
Nie? Tymczasem, jeżeli to faktycznie jest dana, która jest istotna z punktu widzenia segmentacji, klasyfikacji, jakiejkolwiek, no to zamiast odpytywać tych nieszczęśników za każdym razem i otrzymywać w sumie losowe wyniki, no to nie prościej jest to kupić, to naprawdę grosze kosztuje, ludzie.
Świetna praktyczna porada, moi drodzy, absolutnie się pod tym podpisuję, bo to Igor podał takie dwa, można powiedzieć, no, przykłady dosyć często spotykane, ale przecież tych danych, o które pytamy, jest tak dużo i no właśnie to. Po pierwsze, nie wszyscy pracownicy po prostu wiedzą, co napisać. Inni naprawdę wpisują cokolwiek, żeby tylko jak najszybciej przejść przez ten formularz. Pewnie gdyby ktoś zrobił jakąś taką analizę tych opcji z tej wiesz, listy, to pewnie by się okazało, że tam jest w tej krzywej, wiesz, tym histogramie, jest pewnie tam pierwsze dwa, to pewnie jest 80%, a potem to już tam tylko ci, którzy się w ogóle martwią, co tam podać. A przecież te dane są i można je nie tylko kupić, ale regularnie odpytywać te systemy, czyli aktualizować te dane. I to się właśnie nazywa data enrichment. Tutaj to bym powiedział nawet data cleaning, tak naprawdę serwis. Absolutnie tak, tylko chciałem to podkreślić, przepraszam, przerwałem ci, ale wydało mi się to bardzo ważne.
Wróćmy jeszcze do tego adresu e-mail nieszczęsnego. No bo dlaczego marketerzy proszą o adres e-mail firmowy? No bo oni mają taki pewnie pomysł, że jak sobie zmapują po domenie firmy, to oni będą już wiedzieli, że ja jestem z Deloitte'a. No problem polega na tym, że no oczywiście wpiszę ten deloitte.com, no tylko tak naprawdę to jest, nie ma jednej firmy Deloitte, jest tam ileś sto kilkadziesiąt member firms, no i kurczę, on chyba nie będzie w stanie tego zrobić tak dokładnie, tak, z której firmy ja jestem.
Tak, no w waszym przypadku faktycznie jest to ekstremalnie trudne, bo też trzeba przyznać, że nie każda firma funkcjonuje w takim
tam,
no wiele tam. Firm oczywiście.
Weźmy Orlen, tak, ktoś pisze Orlen.pl, PL, to z którego on jest Orlenu?
No tak,
Orlen Dystrybucja, czy Orlen, która z asfalty, który produkuje, czy może Orlen Rafineria, a może Orlen Ochrona, bo jest taka spółka wewnętrzna, która zajmuje się ochroną tych wszystkich tam. No i więc myślę, że rozdzielczość, że tak powiem, tego mapowania po domenie jest kiepska, po prostu.
To jest oczywiście, ja jestem w stanie zrozumieć chęć posiadania tych informacji, tej, o tym, no bo nie każdy poda ci, w jakiej firmie pracuje, ale ja tu widzę dwa, powiem ci dlaczego ja na przykład bardzo, nigdy nie bronię podawać w swoim formularzu adresów prywatnych. Z dwóch powodów. Po pierwsze, adresy prywatne się rzadziej zmieniają.
O, to jest kolejny argument.
Prawda? No bo za dwa lata prawdopodobnie ten adres już nie będzie aktualny. A dwa lata to jest, no to jest mgnienie oka już w naszym wieku, to już coraz szybciej ten czas mija. Przynajmniej ja to widzę. Drugi element, który jest dla mnie super istotny, to jest możliwość remarketingu poprzez kampanie reklamowe. Przecież jeżeli ja chciałbym na przykład, wiecie pewnie, że moi drodzy, że jest możliwość wysłania do Facebooka, czy do LinkedIna, czy do Google'a bazy adresowej zgodnie z RODO, pamiętajcie, że to jest już tam prawnicy, to jest zgodne z RODO, i szukania tych osób właśnie w tych sieciach po to, żeby im wyświetlić reklamę. Czyli ja zazwyczaj taki scenariusz podaję, powiedzmy, że rekrutuję kogoś na konferencję czy na webinar, wysłałem mailing, no mailing ma open rate na poziomie tam 40%, wiadomo, click rate tam jeszcze mniejszy, więc generalnie dotarłem do, zareagowało 15% odbiorców. No i szkoda mi trochę tych pozostałych, przynajmniej tych 60%, którzy w ogóle nie tworzyli. Więc biorę sobie ten segment, wysyłam do Facebooka, czy do LinkedIna, czy do Google'a i oni rozpoznają. I teraz myślicie, że rozpoznają po adresach firmowych? Ktoś podaje adres firmowy w ogóle w takim przypadku? No nie, oczywiście, że prywatny. I znowu ten matching też nie jest na poziomie 100%, ale jeżeli mamy adresy prywatne, on jest znacznie większy. Ja pamiętam w jednym z projektów dla klienta, gdzie właśnie miałem tylko adresy, przepraszam, firmowe, miałem chyba 4,5 tysiąca rekordów i LinkedIn, który potrzebuje 300 rekordów, żeby uruchomić kampanię, nie zmeczował, to znaczy nie znalazł wśród tych 4,5 tysiąca rekordów 300 rekordów, które pozwalały uruchomić kampanię. Po prostu ludzie nie wpisują, nawet zobaczcie na LinkedInie, adresów firmowych, co mi się wydawało wtedy nieintuicyjne, przecież to jest miejsce, gdzie właśnie się wpisuje adresy firmowe. Otóż, moi drodzy, już nie. Albo te adresy są już nieaktualne tak naprawdę, w związku z tym nie było żadnej aktywności, matching nie nastąpił. Więc to jest właśnie ten powód, dla którego ja uważam, że nie powinno się blokować wpisywanie adresów prywatnych, ale jest jeszcze trzeci powód, który jest kontrpowodem. Otóż często słyszę taki argument, ale ja nie chcę konkurencji na tym webinarze. Prawda? Więc jak ich zmuszę do wpisywania adresów firmowych, to ludzie, to, no to będę wiedział, że to jest konkurencja. No znowu jest tyle sposobów na ukrycie adresu e-mail, zrobienie jakiejś literówki małej i tak dalej, czy oszukanie tego, że to nie jest adres firmowy, że naprawdę bronili się przed tym. Nie ma sensu. Ale generalnie jesteśmy, wróćmy do tego formularza. Mamy ten formularz, zbieramy te śmieciowe dane, mamy czterech Igorów Bielobradków, którzy pracują w trzech firmach o pięciu różnych wielkościach. No właśnie, ale w praktyce w czym problem, że tak naiwnie zapytam? Znaczy, jakie to ma konsekwencje dla działań twoich jako marketera później?
No w najlepszym razie jeden Igor Bielobradek dostaje 5 e-maili na ten sam temat do różnych skrzynek albo nawet do tej samej skrzynki, tak? W zależności jak to jest, no to jest pewnie to jest jeden z problemów. Drugi z problemów, no to znowu, jeżeli rozmawiamy i próbujemy jakby zaprezentować, czy usiąść z osobami no, bliżej sprzedaży, czy sprzedawcami, żeby zobaczyć, kogo my mamy w bazie marketingowej, na przykład w celu identyfikacji czy generowania leadów, no to ten człowiek się też łapie za głowę i mówi, kochani, wy tu macie w tym Archeonie zły burdel, no po prostu tej bazy się nie da przeglądać w żaden sposób. Nie? Trzeci problem, jaki widzę, no to znowu cała sfera regulacyjna, tak? Taki człowiek, który chce się na przykład wypisać, no to już za czwartym adresem e-mail to już pisze skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że ten Deloitte to z uporem godnym lepszej sprawy.
Trzy razy wypisywałem, ale dalej nie wysyłałem.
No nie, no pewnie takich problemów jest mnóstwo. Znaczy, no,
No każdy podaż jest istotny. Ja wiesz, tak cię poprosiłem, żeby trochę to wylistować, nie? Bo to czasami wydaje się nam oczywiste, ale do tych już pomijam fakt puchnięcia bazy danych samej.
No, koszty, tak.
To generuje koszty po prostu. No, ja widzę to przed u mnie w tej chwili w jednym systemie marketing automation. Podchodzę pod jakiś tam limit, no i teraz się zastanawiam, czyścić tą bazę, bo być może, znaczy u mnie bardziej kwestia aktywności w tej bazie będzie miała znaczenie, czyli płacić więcej na przykład.
A prawda? A propos czyszczenia, to chcę cię zapytać, bo ja mam taką taki zwyczaj, że zazwyczaj w formularzach rejestracyjnych podaję takie lekko przekręcone dane po to, żeby zobaczyć, czy ktoś tam to przegląda, poprawia i tak dalej. I w twoim newsletterze zapisałem się jako Igo Bielobradek. I ostatnio tam zawsze pisałem...
Cześć Igo dostałeś?
Tak, tak. Nie, zawsze dostawałem cześć Igo, ale ostatnio dostałem Igor i się zastanawiam, czy coś się tutaj wydarzyło? Coś
nie, tego rodzaju nie robiłem. Nie, ręcznie na pewno tego nie czyściłem. Być może zapisałeś się jeszcze do innego formularza i zaupdate'owałeś po prostu imię. Okay. W ten sposób, wiesz, mogło tak to mogło wyglądać. Nie, ręcznie na pewno nie czyściłem. Ja raczej czyszczę tych, którzy już nie otwierają albo nie reagują. Po pierwsze po to, żeby ich nie męczyć, po drugie po to, żeby za nich nie płacić, no bo wiadomo, że za każdy rekord się płaci. No właśnie, ale jeżeli tego nie pilnujemy, to nagle mamy 5 Igorów w tej bazie i te koszty rosną. Inna sprawa, że często też nasze oczekiwania wobec skuteczności takiej bazy na przykład są rozdmuchane, prawda? Bo nam się wydaje, no mamy 5000 tutaj rekordów w tej bazie menedżerów marketingu, więc jak wyślemy do nich maili, no to jeżeli 3% nawet odpowie, to będzie super. Mhm. Okazuje się, że ich nie jest 5000, tylko 1500, a reszta to są bracia bliźniacy, tak? I sama taka wiarygodność marketera, który takie rzeczy obiecuje, no też mocno cierpi.
No cały problem atrybucji też jakby na tym od się rozbija, no bo masz aktywność na jednym koncie, nazwijmy to, a sprzedaż na drugim, no i to ci się nie złoży wtedy, prawda?
I tutaj ja myślę, że trzeba też oddzielić dwie rzeczy. To znaczy, jedna to jest trochę taka nasza niedbalstwo nasze, a dwa no to jest jakieś rozmyślne działanie pewnych osób, bo nie oszukujmy się, no nie da się łatwo przeciwdziałać takim spryciarzom, którzy specjalnie sobie tam pewne rzeczy mnożą i duplikują. Moim zdaniem szkoda na to energii i tu też, wiesz, chodzi mi o tych ludzi, którzy tam, wiesz, pisują w różnych miejscach różne rzeczy po to, żeby mieć dwa razy tam do czegoś dostęp albo po prostu się bawią, sprawdzają sobie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jakby tych, którzy to jakby nieświadomie, zmuszeni przez nas tak naprawdę te dane wpisując, po prostu, tak jak powiedziałeś, bo zapomniałem, bo jakby z drugiej strony, wiemy, czego ja mam po raz trzeci wypełniać te same dane w formularzu, ja bym się po prostu zdenerwował, jakby mnie ktoś trzeci raz pytał, niestety tak się dzieje. To o to chodzi, bo wiadomo, że tych sprytków, którzy tam hakują, próbują to robić... tak łatwo nie wychwycimy, ale też to jest mikroskopijna ilość. Tu bardziej chodzi o to, co na skutek naszych działań Bogu ducha winni użytkownicy robią.
No właśnie. I tu jest pewien aspekt techniczny, bo ja jakby cały czas myślę, że ten marketing automation to jest w jakiejś części tutaj winowajcą czy problemem. To chodzi o to, że żeby to wyeliminować, ten problem, czy zminimalizować, no to trzeba jednak dążyć nie do polegania na formularzu takim, który czasami dostawcy obiecują, że pamięta, prawda, ale to znowu jest po cookiesach, on tak naprawdę w wielu przypadkach nie pamięta i zmuszamy tego człowieka do wielokrotnego wypełniania tego formularza, a potem sami się zastanawiamy, czy ta nowa dana to jest aktualizacja, czy to jest to, co on napisał w pośpiechu, co to znaczy i tak dalej. Więc takim z technicznego punktu widzenia wydaje mi się, że najlepszym podejściem jest opcja logowania po prostu, tak? Czyli takie doprowadzenie do takiej sytuacji, że człowiek rejestrując się de facto loguje się do swojego konta, ma przedstawione tam swoje dane, może je przejrzeć, tak to wygląda, no i ewentualnie poprawić coś. Jak chcecie zobaczyć, jak to jest zrealizowane u nas, no to wejdźcie zarejestrujcie się na webinar Deloitte, newsletter czy coś takiego i zobaczycie, jak to działa. To jest za pomocą...
To taka karta użytkownika, tak? Też takie...
Znaczy, jakby będziecie... De facto system was poprosi o zalogowanie się za pomocą hasła jednorazowego wysłanego na e-mail. Ale chodzi mi o to, że jakby w każdej chwili za każdym powrotem człowiekowi jakby dajemy możliwość aktualizacji. Ja patrząc w dane, ludzie to robią, tak? To znaczy, jak zmienili pracę, czy zmienili stanowisko, to jednak starają się, przynajmniej jakaś część tych ludzi, no bo nie wiem, ile osób tego nie robi, tak? Ale jakaś część stara się to aktualizować. Zresztą tak jak przeglądamy tam dane, nie wiem, właśnie ze sprzedawcami, czy z osobami, które szukają jakiegoś konkretnego kontaktu. To oczywiście zdarzają się dane nieaktualne, ale co do zasady oni są zaskoczeni poprawnością tych danych. Mhm. Tak? Znaczy zdarza się sytuacja, o tak, ten go znam, ale on tu już nie pracuje albo pracuje na innym stanowisku. Nie? Ale tak, to są jednak wyjątki w takich rozmowach. Więc wydaje mi się, że to... Mhm.
Przepraszam, bo przerwałem ci.
Dawaj.
Myśl. Wiesz co, ja tutaj chyba jedną rzecz trzeba dołożyć, bo jak myślę o waszym kontencie i widzę i czasem słyszę, jak opowiadacie, jak się dzielicie tymi treściami, to jednak tym ludziom zależy na tym, żeby te treści od was dostawać. I mają motywację związaną z jakością tego, co dostają. Ja wiem, że oczywiście każdy tam w swojej firmie widzi jakieś tam minusy i tak dalej, mogło być lepiej, ale nie oszukujmy się. Większości tych ludzi zależy na tym, żeby te newslettery, te webinary do nich docierały i aktualizują te dane. Co mam na myśli? Chodzi mi o to, że warunkiem przeprowadzania tej operacji jest jednak nie oczywiście technologia z jednej strony, ale z drugiej jakość, którą dajesz w zamian za te dane. No bo gdybyście spamowali tych ludzi, nikomu by się po prostu nie chciało aktualizować tego profilu. Tak mi się wydaje.
No, mam nadzieję, że masz rację.
No tak to widzę, bo ja kilka razy już wam chyba, moi drodzy, w podcaście opowiadałem o tym, że Deloitte to jest firma, która ma 46, o ile pamiętam, czy teraz już się zwiększyła liczba newsletterów?
No ja aktywnie walczę, żeby było ich mniej, ale około 40 jest.
Okej, no właśnie. I teraz zobaczcie, wszyscy, którzy słyszą to, łapią się za głowę, ale to jest no, przykład na personalizację treści i też, jak rozumiem, wnioski wyciągane z komunikacji z tymi ludźmi, że oni faktycznie takiej personalizacji oczekują i wiele z tych osób przecież jest zapisanych do kilku albo kilkunastu tych newsletterów, prawda, o ile pamiętam, jak rozmawialiśmy. Ale no, co jest tutaj przyczyną? No jakość. No bo nikomu by się nie chciało utrzymywać, aktualizować, logować się, gdyby nie wiedział, że nie oczekiwał, że za chwilę dostanie coś wartościowego, co jest mu w pracy bardzo, bardzo potrzebne. Tu jest jeszcze to, co powiedziałeś, właśnie ten ważny, ten wymiar technologiczny. Oczywiście systemy starają się jakoś tam sobie z tym radzić. Problem jest taki, że no właśnie zmiany w przepisach, te, które już nastąpiły, te, które zaraz nastąpią, będą to skutecznie utrudniać i w zasadzie ja myślę, że wyścig zbrojeń tutaj nie ma sensu. To znaczy nie ma co się spodziewać, że pojawi się jakieś cudowne narzędzie, które za nas to załatwi. Natomiast fakt, jeżeli doprowadzimy do sytuacji, kiedy to odbiorcom naszym będzie zależeć, żeby dostawać od nas te informacje, będzie powodował, że oni będą mieli motywację, żeby te dane podawać po pierwsze prawdziwe, no po drugie włożyć jakiś minimalny wysiłek w swoim własnym interesie, żeby te dane otrzymywać, więc znowu ta analogowa metoda stara jak świat dawa jakąś wartość. Myślę, że będzie tutaj najlepszą taktyką. Oczywiście trzeba to obudować narzędziami, żeby się nie zagrzebać, nie popełniać błędów, ale narzędzia same nie załatwią tego czyszczenia danych. Ja wiem, że jest sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i tak dalej, natomiast myślę, że to będzie jednak wyścig, który będzie zmierzał w stronę utrudniania agregowania tych danych niż ułatwiania. Nie wiem, jak ty na to patrzysz, Igor.
Znaczy, wydaje mi się, że nie uciekniemy od jakiejś centralizacji prawdopodobnie w postaci właśnie systemu marketing automation, ale sensownie wdrożonego, interakcji użytkownikiem czy z odbiorcą. No bo jeżeli jakby używamy wielu formatów i narzędzi i on się loguje, tak, czy rejestruje osobno w systemie webinarowym, osobno w newsletterowym, osobno w systemie do organizacji wydarzeń, osobno, żeby i tak dalej, no to jakby to nam się rozleci, tak? Jakby
to, tak, jakby to wcześniej musimy, czy później tak, pęknie.
No, no to musi być prawdopodobnie w systemie marketing automation, czy w jakimś innym, który jest takim front-endem wspólnym, te wszystkie procesy muszą przechodzić przez jedno miejsce po to, żeby no, to było spójne. Oczywiście to wymaga pracy takiej, no, oczywiście to wymaga pracy po stronie integracji tych systemów, żeby to one były po prostu ze sobą zintegrowane. To znaczy, nie wydaje mi się, że jest możliwe tak spójne zarządzanie danymi bez integracji systemów marketingowych. To po prostu musi stanowić jedną całość.
Tak. Poza tym to nie ma sensu, szczerze mówiąc, no bo w tej chwili dostępność tych narzędzi już jest tak duża. Wiesz, ja nawet patrzę na systemy dla small biznesu, gdzie faktycznie te dane chociażby o aktywnościach webinarowych, nie wiem, jakichś tam landing page'ach i tak dalej, są już w jednym miejscu i mikrofirma nawet w zasadzie na swoje możliwości nie musi już wychodzić poza. Oczywiście problem jest taki, że my jako marketerzy mamy tą pokusę gadżeciarstwa, obudowywania się tymi wszystkimi gadżetami i to generuje te problemy. Podejrzewam, że w większych firmach problem być może z jednej strony jest mniejszy, bo IT tam próbuje powstrzymać tą lawinę, ale z drugiej strony tych chętnych do eksperymentowania jest jeszcze więcej i pojawiają się te takie właśnie różne poboczne tam projekciki i Excele z danymi, które tam sobie gdzieś funkcjonują mniej lub bardziej jawnie.
Więc z tego punktu widzenia myślę, że pokusiłbym się o stwierdzenie, że lepszy, najgorszy system zintegrowany niż wielość nawet najlepszych na świecie systemów realizujących osobno poszczególne zadania.
Tak. No ja tu też jestem absolutnie zwolennikiem tego. Wiadomo, że nie zawsze my możemy sobie pozwolić na jeden system i wtedy trzeba dobrze się przyłożyć do integracji tych systemów, ale to też już nie jest, nie oszukujmy się, wiedza tajemna. Integratorzy już to potrafią, przynajmniej większość, tak zrobić, żeby te dane przepływały, żeby była hierarchia chociażby wymiany tych danych, czyli na przykład, żeby było wiadomo, że jeżeli handlowiec w CRM-ie podmieni dane, to jest ważniejsze niż to, co klient podał w formularzu, albo na odwrót, być może z kontekstu to wynika. Natomiast problem polega na tym, że w wielu firmach po prostu te procesy jeszcze nie są wdrożone i to są też spore ryzyka prawne, o tym, co też już wspominałeś. Okej.
Ale jeszcze chciałbym wrócić na moment do naszego formularza rejestracyjnego, który omawiamy. No bo tak, jakby rozumiem, że jakby przekonaliśmy, mam nadzieję, naszych słuchaczy, że pewne pola z tego formularza należy wywalić, bo lepiej te informacje kupić, niż odpytywać z osobna każdego rejestrującego się, tak? No i teraz powstaje pytanie, no to okej, mamy krótszy formularz, to o co w takim razie pytać, nie? No i no, niewątpliwie należy pytać o coś, co jest unikalnym identyfikatorem, czyli w przypadku osoby to jest e-mail zazwyczaj, tak, żeby mieć, no można zapytać o stanowisko, fajnie to zesłownikować, żeby właśnie, żebyśmy mieli tą master datę w tym.
Zesłownikować, czy taką listę rozwijaną zazwyczaj, a nie pole, gdzie można wpisać, co się chce, tak? Albo ewentualnie tą robotę trzeba wykonać później w backendzie tak zwane.
No właśnie, a tutaj jak już poruszyłeś ten temat, to są dwa podejścia do tego. Zaletą przygotowania rozwijanej listy jest to, że użytkownik wszystko robi za ciebie. Tak, czyli masz wybrany element, on coś wybrał i nie musisz tego już przeglądać, bo on sam zdecydował.
Ale musisz to przewidzieć, tak?
Tak.
Musisz...
Natomiast dramat polega na tym, że jeżeli jest jakiś użytkownik, czy jakaś, nie wiem, jakaś rola, jakieś stanowisko, którego nie przewidziałeś, to nawet nie wiesz, skąd on jest i nie jakby, tak. Bo on po prostu wybrał co.
Albo wybierze najbliższe, ale wcale nie bliskie, tak?
No
tak.
I więc ja mimo wszystko jestem zwolennikiem pozostawienia pola stanowisko tekstowego, a potem na backendzie mamy proces, po prostu przeglądamy te dane i przyporządkowujemy do czegoś, co jest możliwie najbliżej. Ewentualnie mamy informację, o, pojawiło się jakieś nowe stanowisko, musimy się tym zająć.
Okay. Czyli to jest ręczny proces u was, tak? Wy to analizujecie po prostu, tak? Też uczycie się, jak rozumiem, sporo po tych trendach, które się pojawiają w tych stanowiskach.
Zresztą takie niedawno, to jakiś rok temu się odbyło stanowisko. Jest na przykład takie stanowisko się pojawiło w firmach, specjalista do spraw software asset management. W ogóle o tym wcześniej nie wiedzieliśmy, a się okazało, że to jest ważny segment, a w ogóle mamy usługę do tych ludzi. Macie wszystko usługę, nam się spięło.
Kiedyś
tak?
Też się tym zajmowałem, kiedyś Microsoft. Marzyłem, żeby takie stanowiska powstawały. Musiało minąć 15 lat, żeby się pojawiły. Ale tak, no to jest to wychwytywanie też trendów. Tak?
Ale nie o tym chciałem powiedzieć, bo znowu żeśmy zboczyli z tematu. Jak zwalniają nam się te pola w formularzu rejestracyjnym, no to powstaje pytanie, to o co pytać. Więc to, co chciałem powiedzieć, to nie pytać o rzeczy, które możesz kupić i w dodatku możesz kupić prawdopodobnie w lepszej jakości, ale pytaj o rzeczy, o których kupić nie możesz lub które są trudne do zdobycia. I mam tu na myśli wszystkie informacje na temat, nazwijmy to, sytuacji biznesowej. Tak?
No bo
to
problemów jakichś, tak?
Problemów, tak? Pewnie zależy to mocno od sytuacji, jakby co marketujemy, nie wiem. Którą wersję systemu SAP państwo mają, tak? Albo czy wdrożyli państwo już coś tam, jakby czy państwo rozliczają podatek według schematu jakiegoś i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które są szalenie cenne, trudne do zdobycia i mają olbrzymią wartość, jeśli chodzi o ocenę no, sytuacji w danej firmie, tak?
To jest właśnie bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo ja kiedyś właśnie doradzając jednemu klientowi powiedziałem, właśnie namawiając go do takiego podejścia, mówiłem o tym, słuchaj, a czego byś nie chciał, żeby wiedziała twoja konkurencja? No właśnie to są te informacje, nie? Jaki SAP i jakie tam podatki i tak dalej. No bo jeżeli te dane są w danych publicznych, to znaczy konkurencja je już ma albo trzeba założyć, że za chwilę będzie je miała. A jeżeli te dane pozyskujesz w ten sposób, to możesz być pewien, że no konkurencja musiałaby tak gonić się jakby w ilości aktywności. Wiesz, a jeszcze wracając do tego formularza, ja też podchodzę do tego w taki sposób, a być może nie trzeba tyle tych pól w tym formularzu umieszczać, bo szczególnie wtedy, kiedy wiesz, ja wiem, że wy macie ten komfort i ja to też widziałem rzeczywiście, że wy o wiele rzeczy pytacie i ludzie na te pytania odpowiadają. I to jest jeszcze, powiem ci, to jest jednak ciągle jeszcze ewenement w wielu firmach, które nie mają jeszcze tego nie zbudowały zaufania do treści. Problem jest taki, że zbyt długi formularz po prostu zmniejsza konwersję. I ja czasami po prostu obcinam formularze, bo mam takie wrażenie, a potem się zazwyczaj przekonuję, że to było słuszne, że te dane nie są wykorzystywane, po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście widać jest, że zmniejszenie pól formularza z 6 do 4 powoduje, że po prostu więcej osób się rejestruje. Oczywiście ja wiem, że chcielibyśmy żyć w świecie, kiedy ktoś mamy na tyle wartościową treść, że człowiek wypełni 15 pól formularza, ale jednak dopóki brand nie jest zbudowany, to po prostu ta obawa, że będziecie mi tutaj wciskać kit, istnieje i wiele osób po prostu no, nie podejmuje decyzji, żeby skończyć wypełnianie tego formularza. Być może czasami można zrobić krótszy formularz, ale mając możliwość pobrania tych danych z innego miejsca, tak jak powiedziałem, w lepszej jakości.
No dobrze, to wróćmy jeszcze do naszego, do naszej wcześniejszego wątku.
Czyli mamy scenariusz. Tak.
Wykorzystania tych danych podstawowych w procesach marketingowych, tak? No dobrze, załóżmy, że udało nam się zrobić to, co wszystko do tej pory mieliśmy, czyli mamy jakoś skategoryzowane dane demograficzne, nazwijmy to, na temat osoby, czyli jesteśmy w stanie skategoryzować właśnie, czy to jest dyrektor marketingu, czy ktoś inny. Mamy skategoryzowane i jasno określone, ponieważ je kupiliśmy z wiarygodnego źródła, dane demograficzne na temat firmy, tak? No i mamy jakoś sprytnie wyciągnięte informacje na temat sytuacji biznesowej, nazwijmy to ogólnie, w której ta firma się znajduje. No i to jest takie podejście, które ja staram się, do którego staram się przekonać tutaj wewnętrznie kolegów i koleżanki, ale też jakby piszę o tym na swoim blogu, że moim zdaniem definicja leadu właśnie powinna się opierać na tych trzech kategoriach, czyli demografia osoby, kto to jest, demografia firmy, gdzie on pracuje, gdzie on jakby w jakiej organizacji jest i jakaś kategoryzacja problemu biznesowego. I te trzy elementy połączone razem są, wydaje mi się, bardzo skutecznym elementem pozwalającym na trafnie zidentyfikować czy zakwalifikować lead do dalszej obróbki, nazwijmy.
Mówisz o lidzie takim, lidzie marketingowym, na tym poziomie bardziej lida marketingowego.
Tak. Okay.
A to widzisz, fajnie to uporządkowałeś rzeczywiście, bo tak, to te dwa elementy zazwyczaj były, takie mam wrażenie, że zazwyczaj są gdzieś tam w tym generowaniu lidów ujęte, natomiast ta kategoria tego problemu biznesowego już nie. I to się teraz zobaczcie w podcaście mówione, to prowokacyjnie. Usłyszcie, moi drodzy, jak to się fajnie łączy, czyli to szukanie tych zagadnień, tych haczyków, tych zainteresowań tego, co możemy rozwiązać i kategoryzowanie tego powoduje, jak my potem możemy fajnie rzeczywiście budować sobie już listy do działań, no już takich bardzo zaawansowanych marketingowych, bo wiemy, że oni będą mieli motywację, żeby o nas słuchać.
No i wreszcie, jak już uda nam się te leady wygenerować, skutecznie przeprowadzić kampanię i liczymy z zaciśniętymi kciukami, że będzie to miało jakiś efekt w postaci sprzedaży, tak? No to te dane podstawowe są też kluczowe, żeby móc porównać to, co się działo po stronie marketingu, z tym, co się stało po stronie sprzedaży, czy jeszcze bardziej optymistycznie po stronie fakturowania klienta. Tak?
Aha.
No i tutaj moim ulubionym wskaźnikiem jest coś, co Joe Pulizzi nazywa Do Subscribers Buy More. Tak? Mhm. I to jest taki wskaźnik, który stara się odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli my do kogoś mówimy, on konsumuje nasze treści, to czy koniec końców to się przekłada na większą sprzedaż. Tak?
Konsumuje w sposób stały, tak? No bo to subscriber oznacza, że ktoś jednak wyraził chęć otrzymywania też kolejnych informacji, tak? Czyli nie jakiś tam przypadkowy konsument, ale ten, który jest jakiś takim, powiedzmy, no świadomie zgodził się na otrzymywanie tych informacji.
Dokładnie tak.
Taki czy inny format.
No i teraz, jeżeli mamy te dane w ten sposób klarownie ustrukturyzowane, czyli po stronie marketingu wiemy, że dany Kowalski w danym konkretnym akauncie, tutaj jest jakiś unikalny identyfikator, czy tam DANS, czy NIP, czy jakkolwiek to sobie to ustalimy, tak? On wiemy, że mamy subskrybenta tutaj, tak? A z drugiej strony, po stronie systemu księgowego, wiemy, że do tego, do tej firmy, do tej, wystawiamy fakturę. No więc jeżeli mamy jakby zgodność danych po tej stronie, to naprawdę to jest banalnie proste ćwiczenie w Excelu. W jednej kolumnie wstawiasz identyfikatory firm, w których mamy subskrybentów, to można sobie dzielić na obszar, zagadnienie i tak dalej, tak? A z drugiej strony wstawiasz identyfikatory firm, które ciebie kupują, którym wystawiasz fakturę, tak? Ja to, ja zrobiłem takie zestawienie i robię je zresztą na wielu...
Właśnie miałem o to zapytać.
No
subscribe, buy more.
Tak,
in
dokładnie.
Deloitte.
Tak, they do, odpowiadam, they do. Okay. No i na poziomie najbardziej ogólnym, czyli zestawienie wszystkich subskrybentów i wszystkich klientów, to odpowiedź wynosi trzy razy.
Trzy razy częściej subskrybenci kupują niż nie subskrybenci.
Trzy razy więcej, tak?
Czyli, trzy razy więcej.
Czyli faktury do...
Wartość, tak?
Tak, faktury sprzeda... Znaczy, jeżeli weźmiemy za sprzedaż do firmy, średnią sprzedaż do firmy, w której nie mamy żadnego subskrybenta i powiemy, że ona jest 100, wartość 100, to firma, w której tego subskrybenta mamy, jest średnio 300. Czyli to jest trzy razy więcej. Oczywiście znowu za pomocą danych podstawowych w tych innych wymiarach możemy sobie to przeciąć. A jak to wygląda no na przykład u tych dyrektorów finansowych, jak się trzymamy tej branży? A jak to wygląda w takim segmencie usług? A jak to wygląda z działaniami z tego budżetu? I tak dalej, i tak dalej. Jakby otwierać się cała taka kostka, którą możesz sobie przekręcać właściwie z dowolnej strony, tylko dlatego, że masz spójne dane w każdym systemie.
I teraz popatrzcie, moi drodzy, bo jak rozmawiamy z Igorem, to cały czas mam takie wrażenie, że mówimy o rzeczach, które w zasadzie nie są jakąś rewolucją, ale no właśnie 90% osób czy firm, z którymi rozmawiam, no ma potężny problem z wykazaniem tego, że warto w ogóle inwestować w content marketing. Już pomijam w marketing, ale skupmy się nawet na tym content marketingu, który jest jeszcze trudniejszy, bo właśnie to nie są te treści wsparcia sprzedaży, tylko właśnie to coś, co sprawia, że ludzie subskrybują, chcą wiedzieć więcej. I teraz, jeżeli my te dane zbieramy i właśnie utrzymujemy ten porządek na poziomie tych master data, to jesteśmy w stanie powiedzieć, przyciąganie ludzi do brandu wartościowymi treściami przekłada się na budżet i ciężko jest kontrargumentować, mówiąc, że to był przypadek, bo bardzo często te rozmowy marketing-sprzedaż wyglądają tak, że no okej, no on czyta, był na tej stronie, ale przecież ja tą stronę mu poleciłem, ja handlowiec, to ja tutaj, proszę bardzo, medal. Natomiast jeżeli już jest subskrypcja, no to ciężko mi sobie wyobrazić taką sytuację, że handlowiec dzwoni i prosi, żeby ktoś subskrybował newsletter, no bo jakby takie rzeczy w przyrodzie nie występują. Ktoś przekonany, że warto to robić, subskrybuje i jeszcze przecież można zrobić analizę tego, czy faktycznie klika i konsumuje te treści, żeby się upewnić, że to nie jest przypadek. Więc to jest świetny sposób na to, żeby w ogóle uzasadnić przed księgowymi, którzy teraz w ciężkich czasach mają coraz więcej do powiedzenia, potrzebę jednak inwestowania w content. A jak widzicie, no efekt jest, no trzy razy większa wartość klienta subskrybenta niż klienta niesubskrybenta. Trzy razy większe prawdopodobieństwo, tak, bo to bardziej w ten sposób trzeba by pewnie liczyć.
Znaczy, żeby być już zupełnie uczciwym, no to jakby to jest, znaczy to nie jest sensu stricto związek przyczynowo-skutkowy, tak? No bo oczywiście można odeprzeć ten argument, powiedzieć, no dobrze, ale czy to jest tak, że klienci, którzy subskrybują, kupują więcej, czy klienci, którzy kupują więcej, subskrybują, tak? Ja, więc będąc zupełnie uczciwy, muszę powiedzieć, że to jest korelacja, A to nie jest związek, to nie jest związek przyczynowo-skutkowy. Ale to już wchodzimy, że tak powiem, na osobny temat, pewnie osobny odcinek podcastu, jak wykazać, jak w ogóle atrybuować różne zdarzenia marketingowego i co jest związkiem przyczynowo-skutkowym, a co tym związkiem nie jest. No ale to może już temat na osobną rozmowę.
Oczywiście ta atrybucja jest tematem, na który można patrzeć z perspektywy handlowca i marketera i czasem nie jest łatwo wychwycić ten związek przyczynowy czy współwystępowanie, ale tak na zdrowy rozsądek zazwyczaj zaczyna się właśnie od tego, że ktoś konsumuje te treści, a sam fakt tego, że ci klienci wracają i kolejne treści konsumują, już jest takim powodem, który wskazuje, że warto w te rzeczy inwestować.
To tutaj mam taką anegdotkę, trochę nawiązując do tego, że warto mieć prywatne adresy e-mailowe subskrybentów. Tak? Ja pamiętam, jakoś przez zupełny przypadek, przeglądając te dane, zauważyłem panią, jakby, która subskrybowała te treści marketingowe, czy content marketingowe nasze od lat, tak? I właściwie mogłem wyczytać z tych danych jakby całą jej historię kariery. Ona gdzieś tam wiele lat temu zaczęła do jakiegoś subskrypcji, jakiegoś newslettera, coś tam klikała, robiła, była księgową, no, młodszą księgową gdzieś tam w jakiejś firmie. Znowu, ponieważ to wszystko wisiało na adresie prywatnym, widziałem, że potem przeszła do jakiejś innej firmy, ale się wciąż subskrybowała i tak dalej, i tak dalej. I ta historia trwała przez wiele, wiele lat. Naprawdę to był jakiś odcinek kilku lat, tak? Aż w końcu gdzieś w kolejnej firmie została dyrektorem finansowym i dokonała zakupu usług Deloitte.
No właśnie.
Więc to jakby, nie wiem, zastanawiałem się jakby, jak takie rzeczy wychwycić w sposób masowy i prawdę mówiąc nie znalazłem na to jakiegoś dobrej odpowiedzi, ale to używam tego przykładu dość często, bo on bardzo jest taki... plastyczne, tak bym powiedział.
Tak, no właśnie, a contrario, wyobraźmy sobie, że pani przy każdej zmianie pracy loguje się, czy rejestruje się adresem firmowym. Mhm. Pewnie teoretycznie bylibyście w stanie to wychwycić, ale już dodatkowe zasoby, które trzeba byłoby do tego zaprząc. Ja powiem ci szczerze, Igor, tak się zastanawiałem, jakby jak ułożyć strukturę chociażby swoich formularzy w działaniach, w webinarach, które mam. I tak szczerze mówiąc, ja oczywiście, wiesz, prowadzę małą firmę i o dosyć jednak wąskim zakresie działalności, ale ja naprawdę niewiele danych zbieram. Mnie interesuje imię, nazwisko, adres e-mail oczywiście. Ostatnio nawet przestałem pytać o firmę. Mnie interesuje, czy ci ludzi, czy tych ludzi interesuje, co ich interesuje, jaki rodzaj treści, format też mnie interesuje, żeby jakby więcej ewentualnie webinarów, czy mniej webinarów. Ale ponieważ to jest działanie w 100% inboundowe, to oni tak wracają z informacją i wtedy już, że tak powiem, robimy ten dodatkowy dopisywanie danych, które są potrzebne, żeby porozmawiać. Oczywiście nie traktujcie tego jako benchmark, bo u mnie to jest związane z tym, że ja po prostu nie mam często mocy przerobowych, żeby taką ogromną ilość danych przechowywać, ale kiedyś, jeszcze pamiętam w Microsoft, ktoś mi bardzo fajną rzecz podpowiedział. Zadałem jakieś tam pytania a propos danych, a ten człowiek przed odpowiedzią powiedział mi: dobra, Łukasz, ale czy wiesz, co zrobić z tymi danymi? Czy masz pomysł na wykorzystanie tych danych? Ja powiedziałem: nie, wiesz co, ale fajnie byłoby to mieć. Nie. Fajnie byłoby to mieć, to nie jest odpowiedź do zbierania danych. Nie zbierajmy tego. I rzeczywiście, wtedy się trochę wkurzyłem, muszę powiedzieć, ale teraz w swojej praktyce myślę sobie o tym, że te dane, które myślę sobie, że fajnie byłoby mieć, pewnie nie wykorzystam ich w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a po kilku miesiącach mogą być po prostu nieaktualne, więc lepiej je zacząć zbierać wtedy, kiedy mam pomysł na wykorzystanie, bo kupuję świeży chleb, mówiąc krótko, a nie zeschły. To tak a propos właśnie tej ilości danych, którą czasami jest za dużo, moim zdaniem, w tych wszystkich formularzach. Mamy pomysł na to, do kogo docierać, mamy informacje o tym, czy to miało sens, porównujemy. Czy to jest jakby koniec tego cyklu, który opisujesz jako wykorzystanie, czy jest jeszcze jakiś obszar, który warto mieć w głowie, budując tą swoją koncepcję tego właśnie ujednolicania danych?
Znaczy myślę, że jakby tu nie ma, jakby to nie jest lista zamknięta, stała, ani prawdziwa dla wszystkich, no to... Jakby to każda z firm, czy każda z osób, która się chce tymi danymi w ten sposób zająć, musi po prostu odpowiedzieć sobie na pytanie, która perspektywa jest dla mnie istotna, tak? No nie wiem, wyobrażam sobie, że jeżeli pracowałbym w e-commerce, no to bardzo istotną perspektywą byłaby dla mnie perspektywa produktowa. No zresztą wynika z pewnie z budowy e-commerce'u, no bo tam jakby tym unikalnym jest unikalny identyfikator produktu, zresztą często są całe systemy do zarządzania informacją produktową, tak zwane tak. Product Information i Management. Na tym zresztą się opierają wszelkie silniki rekomendacji, tak? No więc nie ma unikalnej listy. Jakby ja bardziej staram się powiedzieć o samej koncepcji podejścia do zarządzania danymi, a to, co w danej sytuacji, czy w danej firmie, czy w danej biznesie jest tą najważniejszą, czy kluczową daną podstawową, no to pewnie zależy, tu jest tyle odpowiedzi, ile firm.
I pewnie też ta dyskusja w ogóle może być ciekawa, co jest dla nas podstawową daną, bo bardzo często żyjemy w takim przekonaniu, że pewne rzeczy są już oczywiste, a dopiero jak zaczynamy to, jak wykładamy to na stół, okazuje się, że dla kogoś może być ważne, do kogo sprzedaje, a dla kogoś innego tak naprawdę co sprzedaje. I wtedy trzeba podjąć odpowiednie decyzje. Igor, a co byś radził ludziom, których przekonałeś, którzy chcieliby jakiś porządek zacząć robić? Od czego warto jest zacząć, tak żeby też no jakby nie palić mostów, ale też nie wyważać drzwi, które być może są otwarte, właśnie to co powiedziałeś, kupowanie danych w bardzo prosty sposób, a oszczędza ogromną ilość czasu. Jak ty proponujesz podejść do takiego porządkowania?
Znaczy, no, na pewno w przypadku B2B, no to taką daną podstawową na pewno będą dane dotyczące firm, dotyczące accountów i zarówno tych, którzy są naszymi klientami, zarówno tych, które są dopiero naszymi potencjalnymi klientami, czy których są w orbicie naszych zainteresowań. Tak? Gdybym tak zaczynał absolutnie od zera, na pewno musi być system, który te dane przetwarza. Wydaje mi się, że minimum minimorum to musiałby być to jakiś system chyba CRM, tak? Który musiałby być zasilony danymi dotyczącymi accountów, chociażby tylko po to. Nawet to prosta odpowiedź, jaka jest nasza grupa docelowa, tak? No bo częsty problem, czy częste wyzwanie stojące przed sprzedawcami prospecting, tak? Do kogo ja mam w ogóle zadzwonić? No to już zasilenie chociażby informacjami na temat segmentu firm, do którym sprzedajemy, to już jest ułatwienie, tak, to już jest jakieś ułatwienie dla tych ludzi, tak? Oni po prostu mogą powiedzieć, to ile ja mam w tych firm, jest ich 10 tysięcy, podzielmy się województwami, wielkością, czy jakkolwiek. No jest jakiś... Jest już nad czym pracować, więc pewnie bym zaczął w firmach B2B od CRM-u i od zasilenia go informacjami na temat rynku docelowego. To jest chyba krok pierwszy, a potem to znowu pewnie bardzo zależy od firmy, starałbym się utrzymać spójność tych danych pomiędzy poszczególnymi systemami, jakimi one nie są, tak? Jeżeli to jest e-commerce, to jest e-commerce B2B, no to dbałbym, żeby one jakoś używały tych samych danych. Jeżeli jest marketing automation, zintegrować je na poziomie danych accountów. Jeżeli jest coś innego i tak dalej, i tak dalej. No jakby chyba tak bym tą drogę rozpoczął.
To jeszcze może ja bym uszczegółowił, że warto jest, jeżeli kupujecie, moi drodzy, albo rozważacie kupno jakiegoś systemu, to zawsze warto sprawdzić sobie to, w jaki sposób te systemy się ze sobą integrują, bo to nie jest tak, że każda integracja jest taka sama. Na przykład czasami jest tak, że jest tylko jednostronna synchronizacja, czyli powiedzmy, że mamy system marketing automation i CRM, jeżeli synchronizacja między tymi systemami jest jednostronna, to każde zaktualizowanie formularza przez klienta w systemie marketingowym nadpisze nam dane w systemie CRM, albo na odwrót, a nie zawsze jest to pożądane i czasami trzeba te rzeczy ustalić w trochę bardziej skomplikowany sposób, a chociażby na przykład ustalić hierarchię, że na przykład zawsze to, co jest w CRM, jest ważniejsze niż to, co jest w automation, albo na odwrót, więc wiem, że to jest szczegół, ale bardzo często marketerzy łączą systemy marketingowe, CRM-owe, z jakimiś przez tak zwane konektory zewnętrzne typu Zapier i tak dalej. I tam właśnie zazwyczaj mamy do czynienia z jednostronną synchronizacją. Trzeba na to uważać, bo po prostu potem się okaże, że psujemy sobie dane na własne życzenie. Więc zawsze warto się dobrze przyjrzeć tej opcji synchronizacji, jak ona wygląda.
Jeżeli nasi słuchacze są z większych firm czy z korporacji, które już mają jakąś infrastrukturę, no to być może jakby to już w jakiejś części istnieje, tak? No już mówiliśmy o systemie Product Information Management, który jest no po prostu master data dotyczący produktów. Tak, jeżeli z jakichś powodów ważną perspektywą jest perspektywa pracownika, na przykład sprzedawcy, no to być może system HR-owy już pełni taką funkcję, no bo to jest unikalny, jakby jedno, znaczy jednoznaczna prawda na temat naszych pracowników, prawda? Być może są systemy, które przetwarzają jakieś inne informacje. Ba, są nawet jakby osobne enterprise'owe rozwiązania, które w ogóle kompleksowo podchodzą do zarządzania danymi podstawowymi. Wiemy, że na przykład SAP ma cały moduł do swojego ERP-a, który właśnie koncentruje się na danych podstawowych.
Więc często to właśnie w ERP-ach jest to rozwiązywane, albo starsze rozwiązania związane z hurtowni danych. Pamiętam właśnie, że jak wdrażaliśmy marketing automation w Samsungu, to tak naprawdę to baza danych dla systemu CRM i marketing automation była jeszcze odrębnym bytem i tak naprawdę te dane lądowały z obu systemów w bazie i na poziomie tej bazy, tej hurtowni, tam się definiowało to, które dane mają być zaktualizowane, a które są ważniejsze i tak dalej. Więc rzeczywiście zawsze warto porozmawiać też z ludźmi od IT czy od baz, bo bardzo możliwe, że zalążek takiego rozwiązania już jest i trzeba by tylko na przykład mieć do tego dostęp i rozumieć, jakby to z tych danych wynika. Myślę, że już tak poszliśmy trochę w głąb tych detali, ale bardzo Ci, Igor, dziękuję za tą perspektywę, bo zobaczcie, wydaje się, że to jest taka, po pierwsze, rzecz trochę techniczna, ten master data i tak dalej. Z drugiej strony taka rzecz, która, jakbyś inaczej mogło być, a okazuje się, że problemów, wyzwań jest dosyć dużo, a z drugiej strony, jeżeli przynajmniej powiedzmy w 70% zrobimy z tym porządek, potężna przewaga konkurencyjna, jeśli chodzi o działanie.
No ale poczekaj, bo już widzę, że dążysz do zamknięcia rozmowy, a jeszcze obiecaliśmy naszym słuchaczom przykład, prawda?
A, okej, bo ja myślałem, że ty podajesz ten przykład już ten taki generyczny, a ty masz jeszcze taki realny, tak?
Mam taki realny. No już,
dobrze, podawaj.
No więc generalnie miałem problem z wyborem takiego przykładu tutaj od nas firmy, generalnie dlatego, że no jest tak wielość usług, segmentów i tak dalej, że trudno mi było znaleźć taką sytuację, jakby zaczęcie od białej kartki, od zera, jakby zawsze już coś dla danego segmentu się odbywało i niełatwo było mi coś takiego znaleźć, ale znalazłem w końcu po szukaniu, bo chciałem koniecznie na Content Marketing World jakby tą prezentację realnym przykładem zilustrować.
Okay.
I znalazłem taki przykład związany z gminami w Polsce. A chodziło o to, że jakiś czas temu, parę lat temu, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, już nie będę wchodził w szczegóły techniczne, podatkowe, bo to nie o to chodzi, który powodował, że w jakichś tam okolicznościach firmy mogły optymalizować swoje podatki lepiej. Tak? Znaczy gminy, przepraszam, powiedziałem firmy, gminy, tak? No i to była taka sytuacja, kiedy to była dla nas terra incognita, bo po prostu nigdy żeśmy nic do tych ani nie marketowali, być może coś tam sprzedawali, ale to jakby nigdy nie było na naszym radarze, tak? Więc to była taka ciekawa sytuacja, że zaczynaliśmy faktycznie od pustej kartki. No i pierwsze pytanie, jakie było, o to ciebie przetestuję, Łukaszu, ile jest gmin w Polsce?
Gmin 320 coś, tak?
Gmin? 2,5 tysiąca.
Powiatów jest 320, tak? Gmin jest, tak.
Gmin jest 2,5 tysiąca, tak? No i to pierwsze było, a w ogóle do kogo my chcemy co sprzedać, tak? No ale już tutaj żeśmy powiedzieli, no czy chcemy do wszystkich sprzedać, zadaliśmy sobie pytanie. Aha. No nie, chcemy to sprzedać do tyle dużych, że tam, tak powiem, budżet tej gminy jest na tyle duży i jakby zysk z tej optymalizacji też na tyle byłby duży, że usprawiedliwiałoby zatrudnienie Deloitte'a. A więc kupiliśmy po prostu dane dotyczące budżetu tych gmin. Tak? No i z tych 2,5 tysiąca zostało nam 1500. To była
wypłacalne zostały.
Tak, to zostało te, do których po prostu no, chcemy spróbować tam zawalczyć z tą optymalizacją. No i tak, udało nam się przekonać zresztą po długich rozmowach nasze szefostwo, że jednak działania marketingowe i to jeszcze w internecie do gmin mają sens, bo długo żeśmy się borykali z taką wizją, że gdzie tam w gminach,
to nie mają,
oni to w ogóle e-maile drukują i tak dalej, nie? Oczywiście okazało się to nieprawdą. No i jakby no, zostały wydane niemałe pieniądze zresztą na działania kontrmarketingowe, żeby po prostu zacząć edukować tych ludzi na temat tych zmian, tego wyroku, zmiany w prawie, co to oznacza, że mogą zaoszczędzić i tak dalej, i tak dalej. Nie? No i oczywiście celem tych działań byli subskrybenci, no bo działania kontrmarketingowe. No i tam po roku patrzymy w tą bazę i mówimy, ja kurczę, no po prostu przegwizdane. Mamy tylko 2000 subskrybentów. To w ogóle, nie no, to jest tragedia, nie? No w ogóle, Jezu, tyle rok pracy, no po prostu wywalał nas wszystkich z roboty, tak? No ale ponieważ byliśmy w stanie zmapować jakby subskrybent do gminy w tym przypadku, no to się okazało, że mamy penetrację 73%, tam mogę dobrze pamiętam z prezentacji.
Czyli to były unikatowe rekordy zazwyczaj, tak?
Tak, czyli z tych 1500 wygranych gmin mieliśmy w 73% z nich mieliśmy co najwyżej jednego subskrybenta.
O właśnie.
Tak? Który systematycznie te nasze edukacyjne treści na temat podatków w gminach, jak to tym zarządzać, konsumował. Tak? No oczywiście tam była cała potem akcja sprzedażowa, lidy i tak dalej, tu już nie będę was zanudzał szczegółami, no ale na końcu, czy to w ogóle coś dało? No i policzyliśmy ten wskaźnik do subscribers buy more. Dla tych 1500 osób, przepraszam, 2000 osób i tych 1500 wybranych gmin. No i wskaźnik wyskoczył nam nie jak 3 razy dla całości, tylko dla tego konkretnego segmentu i tak dalej, 7 razy nam wyskoczył.
O rany. A jak myślisz, masz jakieś teorie, dlaczego tak wysoko, taki ten wskaźnik jest wysoki?
Dlaczego tak był? Znaczy, myślę, że pewnie, wydaje mi się, że jakby byliśmy jednym z niewielu źródeł wiedzy dla tych ludzi, to znaczy pewnie mało stosunkowo, czy mniej niż, tak powiem, na tle całego rynku firm specyficznie zwracało się do tych akurat odbiorców ze swoimi informacjami, tak? No zrobiliśmy wszystko, żeby być oczywiście najlepszym źródłem informacji na ten temat, no ale też wydaje mi się, że tam jakby nagroda, czyli wygrana, czyli ta optymalizacja też była na tyle duża, że pewnie ci ludzie nie mieli problemu po zrozumieniu oczywiście całej tej mechaniki, dlaczego warto to zrobić, no nie mieli problemu z zakupem usług, bo po prostu dobrze wytłumaczyliśmy im, dlaczego to się koniec końców bardzo im opłaca.
Super, ja tu też widzę taki właśnie bardzo ciekawy insight, trochę teza bardziej niż teoria, ale właśnie bardzo często jest tak, że my pewne grupy traktujemy jako takie upośledzone cyfrowo. Właśnie administracja samorządowa, czasem to już jest związane z wiekiem odbiorców, czy jakaś branża. Miałem projekt w branży budowlanej, gdzie byłem przekonywany, że ci ludzie absolutnie wideo w telefonach nie oglądają. Po czym zrobiliśmy kwerendę, okazuje się, że nie tylko oglądają i nagrywają wideo dla swoich tam pracowników i tak dalej. Ale właśnie w takich grupach, takich niedopieszczonych, moim zdaniem to jest największy potencjał na takie właśnie działania. 7:1, nie? Dlatego, że po pierwsze jakość wasza, jak znam, była bardzo wysoka, a po drugie, że właśnie nie było za bardzo konkurencji. Więc jeżeli macie, moi drodzy, takie grupy, które się zastanawiacie, czy warto coś zrobić, to nawet dla eksperymentu warto zacząć przynajmniej analizować, jaki będzie respons. Może się okazać, że tam będzie naprawdę no, taka, że tak powiem, ziemia dobrze przygotowana na wejście handlowców. Bardzo fajny przykład w ogóle, tak nie sztampowy. Zakładam, że gromkie brawa na stojąco były po twojej prezentacji i wszyscy pobiegli, żeby tam w tych hrabstwach swoich te rzeczy tak samo robić. Super. Igor, my się chyba umówimy na jeszcze jedną rozmowę, bo jeszcze w ogóle nie pogadaliśmy o tym, co inni mówili na Content Marketing World. Także w tym odcinku bardzo ci dziękuję za to, za ten przekaz. Już podsumowałem przed twoją ostatnią wypowiedzią, więc zobaczymy. Zmontujemy albo zostawimy tak, żeby było autentycznie, bo faktycznie myślałem, że masz tylko taki przykład generyczny, a ty przygotowałeś bardzo fajny przykład taki no, z krwi i kości. Bardzo ci za to dziękuję. Moi drodzy, jak widzicie, warto dbać o dane, bo z tego pieniądze są, a gdzieś między wierszami jeszcze tu Igor umiejętnie przemycił to, że warto też dbać o jakość treści, bo ci klienci wracają.
I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było ok, to poprosimy o gwiazdkę albo opinię w aplikacji podcastowej, albo po prostu podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.